Mam do was pytanie. Gotowi jesteście na nie? Gdzie jest Chrystus? Gdzie jest Chrystus? Otwórzmy na 8 rozdziale Rzymian, werset 30. Chrystus jest na tronie. Przeczytajmy werset 10. Chrystus jest w nas. Po prostu tak czuję, żeby rozpocząć to poselstwo dzisiejszego poranka, i żebyśmy skupili się na tym, że Chrystus jest żywą osobą i jest w nas właśnie teraz. Nie powinniśmy zgadzać się z tym, z jakąś teologiczną nauką, że Chrystus jest na tronie i Jego Duch reprezentuje Go w nas. A co z Efezjan, rozdziałem 3? Chrystus czyni sobie dom w naszym sercu. I kolejny etap. Nie, że powinniśmy się tym zająć jakoś w obiektywny sposób, ale czy kiedykolwiek mieliście taką rozmowę z Chrystusem, który jest w was? Osoba rozmawia z osobą. Czy myślicie, że wszystkie nasze więzi z Nim są takie religijne? Musimy być, używać jakiegoś specjalnego języka? Wiemy, na podstawie tego, że Pan czyni sobie dom w naszym sercu, i wiemy na podstawie tego, co brat Paweł powiedział do nas w Galatów 2:20, jestem ukrzyżowany z Chrystusem. Chrystus umarł za mnie. Więc Chrystus był na krzyżu, był Bogiem człowiekiem. Jako Bóg znał wszystko i był tym, w Efezjan 1:4-5, w Nim zostaliśmy wybrani przed założeniem świata, aby być dziećmi, synami Bożymi. Więc znał nas jeszcze zanim cokolwiek zaistniało. Następnie zostaliśmy zrodzeni. Gdy urodziliśmy się, Chrystus wiedział, gdy był na krzyżu, nie po prostu umierał w taki ogólny sposób. Ale tym wszystkim, którzy zostali wybrani, by być dziećmi Bożymi, popatrzmy na ten werset Galatów 2:20. Chrystus umarł za mnie. Wiedział, że Paweł istniał i poniósł grzechy Pawła na swoje ciele. Wciąż na nowo powracam do tego wersetu. To jeden z najważniejszych wersetów w Nowym Testamencie. Musimy uświadomić sobie, że gdy Chrystus umierał, znał każdego z nas. I dlatego Paweł mógł powiedzieć: Chrystus czyni sobie dom w moim sercu. I myślę, że przyjdzie taki czas, krok po kroku nadchodzi, kiedy wasza więź z Panem przewyższy wszelką religię. Zdamy sobie sprawę, że jest wspaniałym, wszechzawierającą osobą. Jest we mnie? I czy kiedykolwiek mieliście odczucie, że On chciał, miał społeczność z Tobą? Słyszysz? I nie słyszę Go.
Now we come to message four.
Teraz przejdziemy do poselstwa czwartego. Plan do tego poselstwa nie jest długi. Chcę skupić się na każdej z tych sekcji i w taki szczególny sposób znać prawdziwość i doświadczać jej. Znać i doświadczać jej prawdziwości. I oddawać Bogu cześć, Bogu Ojcu cześć w prawdziwości. Musimy nauczyć się ponownie od apostoła Pawła. Z tego, co wiemy, jako pierwszy użył tego słowa prawdziwość. To chyba o Jana chodziło. W drugim liście Jana i w trzecim liście Jana mówi, których kocham w prawdziwości. Umieścił miłość i prawdziwość razem. To samo w trzecim liście Jana. Kocham was w prawdziwości. Więc poznać, czym jest prawdziwość i doświadczać prawdziwości. Gdy doświadczamy i poznajemy prawdziwość, mamy wtedy zdolność do tego, by oddawać cześć w prawdziwości. Pan czekał przez wieki, żeby oddawać mu cześć w prawdziwości.
Pójdź po radyjko, wiesz.
Radyjko, FM. Każdy z nas, który jest ojcem bądź dziadkiem, ma taką osobistą, nie mam zasięgu. Pan czeka tak długo. Chcemy przejść teraz punkt po punkcie Prawdziwość to objawiona boska rzeczywistość. Trójjedyny Bóg, który udziela się, udzielony do naszego wnętrza w Synu Jezusie Chrystusie, która staje się naszą autentycznością i szczerością, abyśmy mogli prowadzić życie, które odpowiada boskiemu światłu. Nie wiem, czy tu nie popełniłem błędu. Może powinno tutaj być boskie życie i boskie światło. I oddawać Bogu cześć, jakiej On szuka, zgodnie z tym, czym On jest. I gdy patrzymy przyjrzeć się teraz temu stwierdzeniu bardzo uważnie. Prawdziwość to objawiona boska rzeczywistość. Kiedy naprawdę doświadczamy objawionej boskiej rzeczywistości, stajemy się coraz bardziej prawdziwością. Wszystkie nasze modlitwy, wszystkie nasze całe nasze śpiewanie hymnów jest autentyczne. I definicją tej boskiej rzeczywistości jest trójjedyny Bóg, że to jest trójjedyny Bóg udzielony do naszego wnętrza. To jest proces, który cały czas trwa. Ten przetworzony trójjedyny Bóg cały czas udziela samego siebie w nas. Myślę, że podczas stołu pańskiego było takie wewnętrzne uczucie w nas, że Pan udziela samego siebie w nas i staje się, wynikiem tego jest to, że staje się on naszą autentycznością. Więc nie stajemy się autentyczni, szczerzy o własnych siłach. To jest boska rzeczywistość. Sam trójjedyny Bóg staje się naszą autentycznością i szczerością. I zastanawiałem się, gdy żyjemy tutaj na ziemi, ilu z nas jest autentycznych i szczerych ludzi na ziemi? Ci, którzy są politykami, gdzie tam jest autentyczność, szczerość? Święci, jesteśmy inną kategorią istot ludzkich. Narodziliśmy się z Boga i boska rzeczywistość udziela się w nas i staje się naszą autentycznością i szczerością, abyśmy mogli prowadzić życie, które odpowiada boskiemu światu i życiu, i oddajemy Bogu cześć tak, jak On jej szuka, zgodnie z tym, czym On jest. Przez wieki ludzie próbowali oddawać Bogu cześć w całkowicie w religijny sposób, nieautentyczny, nieszczery, nieprawdziwy. Ale Ojciec szuka, czeka, że na to, że powstaną ci, którzy będą oddawali prawdziwą cześć zgodnie z tym, czym On jest. Więc to jest naprawdę tak istotny punkt prawdy. Teraz przejdziemy do podpunktów. Dadzą nam więcej zrozumienia co do tej kwestii. Słowo greckie występujące w pierwszym wersecie drugiego listu Jana. Drugi list Jana ma tylko jeden rozdział. Tłumaczone jest także jako prawda, rzeczywistość. W świetle tego, jak Jan używa słowo prawda, zwłaszcza w swojej Ewangelii, w pierwszym wersecie jego drugiego i trzeciego listu, oznacza ono objawioną boską rzeczywistość i prawdziwość. Tutaj chcę się na chwilkę zatrzymać. Ewangelia Jana którą Jan napisał w wieku 90 plus lat. Jego świadectwo głównie polegało na tym, że dotyczyło prawdy, prawdziwości. I gdy Jan stoi przed władcą sprawującym jakieś rządy, powiedział: narodziłem się, gdy Pan stanął przed takim władcą, Pan powiedział, że narodziłem się po to, żeby zaświadczyć o prawdzie, że złożyć świadectwo o prawdzie. Jestem wcielonym Bogiem. Jestem tutaj wraz z wami. Jestem tutaj przed wami, by zaświadczyć o prawdzie. I co wtedy odpowiedział ten człowiek? czym jest prawda. Więc tak, ten aspekt Bożej istoty Pana wykracza poza możliwości opisania tego przez nas. Jego prawdziwość, Jego autentyczność i prawdziwość, gdy zostaje wpracowana w nas i staje się naszą autentycznością i szczerością, nadejdzie wtedy czas, dzień, kiedy Ojciec będzie mógł powiedzieć: czekałem na to przez wieki. Jesteś nie tylko autentyczny i szczery, ale znasz mnie i oddajesz mi cześć zgodnie z tym, kim jestem. Od tego momentu Pan używa wyrażenia Bóg Ojciec i pasie nas, czyni nas coraz bardziej świadomymi wszystkiego zgodnie z tym, jaki jest Bóg Ojciec. Przyszedł na świat ze względu na to i teraz składa świadectwo poprzez ciało Chrystusa. To cnota Boga, która staje się naszą cnotą, dzięki której kochamy wierzących. Wspomniałem wcześniej w pierwszym wersecie drugiego listu Jana, Jan powiedział, że kocham was w prawdziwości. Więc musimy uczyć się kochać i oddawać cześć. Więc Pan rośnie w nas, rozwija się w nas zgodnie z drugim rozdziałem. Podczas najzbliżającej się konferencji na święto dziękczynienia poselstwo szóste będzie poświęcone temu. Wszyscy posiadamy w sobie boskie życie i naturę. I gdy to boskie życie i natura się rozwija, przechodzi z jednego poziomu w drugi, aż osiąga szczyt, którym jest miłość. I co idzie za tym, to teraz macie wejście do Więc ta cnota, którą jest prawdziwość, staje się naszą cnotą. I poprzez tę cnotę kochamy wierzących. I to pokazuje na głębie boskoludzkiej miłości i wyrazu tej miłości. Ten, który ją przyjmuje, zdaje sobie sprawę, że jest to coś prawdziwego. Przynajmniej kilku ludzi próbowało mi mówić coś na mój temat, ale teraz wiem, to jest prawdziwe, to jest autentyczne, to jest szczere. Punkt D i dwa podpunkty. Prawdziwość Chrystusa jest we mnie. Kto to powiedział? Paweł. A jaki był na początku? Chciał nie tylko uwięzić nas, chciał nas zabić. I myślał, że służył w taki sposób Bogu. Ale ponieważ został wybrany przez Boga, nie tylko by zostać odkupionym, ale by być użytecznym w cudowny sposób, aby mógł złożyć świadectwo, że prawdziwość Chrystusa jest we mnie. Nie sądzę, żeby to była mądra myśl chodzić wokół i mówić: hej, chcę ci dać znać, że prawdziwość Chrystusa jest we mnie. Ale mam nadzieję, że będziecie mogli porozmawiać z samymi sobą w obecności Pana i powiedzieć Panu: Panie, prawdziwość Chrystusa jest we mnie. Ojcze Boże, dziękuję Ci tak bardzo, że prawdziwość Chrystusa jest we mnie. Mówię Wam to, ponieważ wyjdziecie z tego spotkania, może za godzinę czy półtorej, będziecie mieli więcej prawdziwości, niż gdy wstaliście dzisiaj rano z łóżka. Ponieważ to nie jest teoria. Ta prawdziwość jest nam udzielana. I czym bardziej stajemy się takimi otwartymi jako naczynia, dajemy Panu dostęp do każdej części naszej istoty i ostatecznie prawdziwość przesyci każdą część naszej istoty. I to dlatego będziemy w stanie podziękować Panu i powiedzieć Mu: prawdziwość Chrystusa jest we mnie. Ponieważ Pan chce, żebyście wiedzieli, że ta prawdziwość jest w Was. Pan użył Pawła jako przykład. I zastanawiamy, możecie się zastanawiać, dlaczego wybrał jego. No, on mówił sam o sobie, że jest największym grzesznikiem ze wszystkich. I zobaczcie, co Pan uczynił ze mną. Jeżeli Pan był w stanie odzyskać mnie i udzielić swoją prawdziwość we mnie, może uczynić to w każdym z ludzi. Możecie mówić: ja jestem najtrudniejszą osobą w historii. Pan może powiedzieć: no, stanowiłeś wyzwanie, ale pokonałem cię. I uczyniłem cię świadectwem prawdziwości w nas. Jeden. Prawdziwość, jak w liście do Rzymian 3:7 i 15:8, to przymiot Chrystusa, podobnie jak potulność i łagodność. Przymiot, prawdziwość to przymiot Chrystusa, ponieważ apostoł Paweł żył Chrystusa. Wszystko, czym był Chrystus, stawało się jego, w jego zachowaniu, jego cnotą. Co za zdanie. Znowu chcę chwilkę to rozważyć. Paweł żył Chrystusa. Co to znaczy? Żyć Chrystusa. Żyć Chrystusa. Nie wiem, w pełni. Wciąż się uczę. I to nie jest jakaś fałszywa uniżoność. To fakt. Żyć Chrystusa. Żeby żyć Chrystusa,
Christ to live in me.
Życie, które prowadził Pan w swoim zmartwychwstaniu, chce ponownie prowadzić we mnie. Asiu. Jeżeli przeczytacie przypisy w Dziejach 8:28, Paweł, gdy był na statku, statek się rozbił, każdy musiał wskoczyć do wody i spróbować jakoś dotrzeć do brzegu. Ostatecznie tak się stało ze wszystkimi. Było to świadectwo o nim, o Pawle, że był to Jezus, który ponownie żył, gdy Paweł był na łodzi, gdy łódź się rozbiła. Był to Jezus, który żył ponownie w apostole Pawle. I to jest na sercu Pana. I pragnieniem Bożego serca jest to, żebyśmy żeby Pan mógł żyć w nas. Życie, które prowadzę na ziemi, chcę prowadzić na nowo w was. I druga rzecz, żebyście żyli Chrystusa, który żyje we mnie. Zobaczmy na kolejność tutaj. To nie jest coś, co my robimy i próbujemy czymś być. Ale Chrystus żyje w nas. I czym więcej w nas żyje, tym więcej żyjemy Jego. Czymkolwiek Chrystus jest, staje się cnotą w Jego zachowaniu. Gdy mówimy o zachowaniu, czy może być coś bardziej praktycznego niż to, w jaki sposób odpowiadamy, w jaki sposób rozmawiamy, w tak wielu rzeczach. Ja już nie kieruję samochodem, już przestałem kierować samochodem. Ale nawet gdy staram się być takim ostrożnym kierowcą, gdy ktoś nagle wcina się przede mnie, pojawia się to we mnie, dlaczego żeś to zrobił? Jak śmiesz? Nie pozwolę ci. Ale obok mnie siedzi osoba, która mówi: Ron, po prostu naciśnij pedał hamulca, wpuść tę osobę. To jest dokładnie to, czego nie chcę zrobić. I chcę po prostu rozprawić się z tym gościem, który się wcina. Więc moje zachowanie jest prawdopodobnie gorsze w pańskich oczach niż jego, tego drugiego kierowcy. Więc taki codzienny aspekt naszego życia. Chodzi o to, żeby Chrystus mógł żyć. I my, żebyśmy żyli Chrystusa. Przechodzimy teraz do drugiego punktu rzymskiego. Prawdziwą cześć oddaje się Bogu Ojcu w duchu i w prawdziwości. Prawdziwą cześć oddaje się Bogu Ojcu w duchu i w prawdziwości. Tutaj na chwilę się zatrzymamy. Przynajmniej w czterech różnych rozdziałach w Księdze Powtórzonego Prawa Mojżesz pisał o przychodzeniu na jedno miejsce trzy razy w ciągu roku, by oddawać tam cześć Bogu. I musicie Mu oddawać cześć w taki sposób, w jaki to On tego pragnie. Ale Jego szczególnym wymaganiem było to, żebyście przychodzili na miejsce oddawania czci byście nie przychodzili z pustymi rękoma. Nie, powinniście pracować na swojej ziemi, która symbolizuje wszechzewierającego Chrystusa. Trudzicie się na tej części ziemi i większość z tego będzie służyła waszym własnym potrzebom, potrzebom waszej rodziny. Ale najlepsza część, najlepszy aspekt tego, co masz, czego doświadczyłeś w dobrej ziemi, przynosisz najlepszą część, by oddać cześć Ojcu. I to było bardzo poważną rzeczą, gdyby ktoś przyszedł z dobrym odczuciem, ale z pustymi rękami. Nie mówię, że ponosili jakąś karę, ale Boży rząd mógłby się objawić. Czy nie zdajesz sobie sprawy z tego, że to jest bardzo poważna rzecz? Więc przejdźmy teraz z tej fizycznej ziemi, o której była mowa, która symbolizuje wszechzewierającego Chrystusa. Co to oznacza? Nie jest to szkolenie, więc muszę być ostrożny i nie iść za daleko, ale do jakiego stopnia trudzimy się na Chrystusie, który jest dobrą ziemią? W swoim codziennym życiu macie sposobność doświadczać Chrystusa na różne sposoby. Wychodzimy na przykład z samolotu w jakimś miejscu. Wychodzę i patrzę o rety. Kolejki są takie ogromne, żeby przejść przez te wszystkie punkty. I ktoś mówi do mnie, pamiętaj, że musisz doświadczyć Chrystusa w każdej sytuacji. To było bardzo pomocne. Ponieważ to jest wymóg. Nie przychodź i nie oddawaj Ojcu czci z pustymi rękami. Więc teraz powiem teraz o kościele, w którym jestem, o dystrykcie, w którym mam udział na co dzień. Powiedziałbym, ponad 90% świętych, którzy tam są, przychodzą na spotkania z pustymi rękami. Wszystko, to jest to wszystko, co możemy zrobić, to śpiewamy hymny jeden po drugim. I pozwalamy, że treść hymnu staje się elementem naszej modlitwy i oddawania czci Bogu. I nasz Bóg Ojciec naprawdę współczuje nam. Okazuje nam cierpliwość, ale mam porównanie z czasem, kiedy święci po prostu śpiewają hymn po hymnie i korzystają tylko z tekstu hymnu, z czasem, kiedy święci po prostu przeżywali wiele z Chrystusa każdego tygodnia i uwalniali to na spotkaniu. Ojciec czeka na takie oddawanie czci. Szuka czegoś takiego, żeby uzyskać taką cześć. Chce autentycznego oddawania czci. W Prawdziwą cześć oddaje się Bogu Ojcu w duchu i w prawdziwości. Więc popatrzymy, czym jest prawdziwość. Prawdziwość w autentycznym oddawaniu czci Bogu Ojcu. Ponieważ Bóg Ojciec jest źródłem wszystkiego, co rzeczywiste, co pozytywne we wszechświecie. Jest źródłem prawdziwości. I to słowo autentyczne, autentyczne oddawanie czci Bogu Ojcu. I teraz we mnie jest taka modlitwa. Panie, wiesz, gdzie jestem. Panie, uczyń, co potrzeba. Wyszkol mnie, żebym autentycznie oddawał cześć Bogu Ojcu. Nie chcę przychodzić z pustymi rękami. Nie chcę być na kolejnym spotkaniu stołu Pańskiego i wszystko, co mogę zrobić, to zaśpiewać hymn, może silnym głosem, przeczytać jakiś fragment z tego hymnu. To nie jest złe, ale jest bardzo podstawowe. Ale oto jesteśmy w duchu i pojawia się prawdziwość. I wtedy ojciec zdaje sobie sprawę, o, otrzymam teraz cześć, która będzie nie tylko w zespolonym duchu, ale także w prawdziwości. Wreszcie. Wreszcie rzeczywistość, którą jest mój syn, sam wreszcie staje się prawdziwością w niektórych z moich wierzących. Prawdziwość to objawiona boska rzeczywistość, która staje się naszą autentycznością. Bardzo mi się podoba ta definicja. Oczywiście nie moja definicja, dlatego mi się podoba. Jest to definicja od brata Lee. Prawdziwość to objawiona boska rzeczywistość, która staje się naszą autentycznością. Dlaczego nie moglibyśmy się teraz zwrócić do Pana? Panie, proszę Cię, spraw, żeby boska rzeczywistość stała się naszą, moją autentycznością. Gdy, Panie, wzywam Ciebie, by właśnie to uzyskać. Może Pan niewiele nam powie, ale może powiedzieć, o, czekałem od wieków na taką modlitwę. Ludzie często po prostu proszą mnie. Ale rzadko kiedy proszą mnie o to, żeby weszli w taką szczerość i autentyczność. Stało się to częścią Twojej istoty, abyśmy mogli oddawać Bogu cześć, jakiej On szuka, zgodnie z tym, czym On jest. Bóg Ojciec chce, żebyśmy wiedzieli, czego szuka. Szuka oznacza, że nie jesteś czymś, nie jest to coś biernego. No, czekam, aż coś się wydarzy. Szukam czegoś. Gdzie są ci, którzy będą oddawać mi cześć w ten sposób? Gdzie są ci, którzy będą trudzić się na wszechzawierającym Chrystusie? Gdzie są ci, którzy przyjdą na stół Pański z czymś w swoich rękach, z Chrystusem, na którym się trudzili? Szuka tego. Czeka. Więc możemy oddawać Mu cześć, gdy On szuka, której On szuka. I zgodnie z tym, czym On jest. Nasze oddawanie czci jest zgodne z tym, czym Bóg Ojciec jest. Dlatego znowu odnoszę się do pierwszego Jana, rozdziału pierwszego, gdzie apostoł Jan mówi, że nasza społeczność jest z Bogiem Ojcem, Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Za każdym razem, kiedy to czytam, nawet teraz, gdy o tym wspominam, jest taka wewnętrzne wezwanie. Panie, ucz mnie, wyszkol mnie. Co to znaczy mieć społeczność z Bogiem Ojcem? I prosiłbym, żebyście zapisali jedno zdanie i nie musicie podpisywać się pod tym, ale po prostu podzielcie się waszym oddawaniem czci zgodnie z tym, kim jest Bóg Ojciec. Zgodnie z tym, czym Bóg Ojciec jest dla nas. Czym Bóg Ojciec jest dla nas? W doświadczeniu. Więc wszyscy, łącznie ze mną, zanim wam powiem, mówię do was, mówię do siebie. Panie, chcę być wyszkolony, chcę wiedzieć, czego szukasz. I także wiedzieć, kim jesteś, czym jesteś. Chcę oddawać ci cześć zgodnie z tym, czym jesteś i czego szukasz. B. Kochanie w prawdziwości to społeczność pozioma. Natomiast oddawanie czci w prawdziwości to społeczność pionowa. W tym samym czasie odbywają się te dwie rzeczy w dwóch wymiarach. Więc kochanie w prawdziwości. Społeczność i praca. Pan szuka tego, pragnie tego. Łaknie tego. Wszystkie kościoły miejscowe nie miały jedynie takich formalnych spotkań. Jeżeli coś takiego ma miejsce, taka formalne spotkania, to przechodzimy z czegoś, co jest autentyczne, do czegoś, co odbiega od tego, co Bóg odzyskał. Punkt C. Jeśli mamy mieć taką społeczność, boska rzeczywistość musi stać się ludzką prawdziwością, uczciwością, autentycznością i szczerością. Popatrzmy na te słowa. Słowa nie są trudne, ale znaczenie jest tak poruszające. Mieć taką społeczność. Aby mieć taką społeczność, boska rzeczywistość musi stać się ludzką prawdziwością. Dlaczego nie mielibyśmy się modlić o to? Panie, chcę znać, chcę poznać, szukam boskiej rzeczywistości. Teraz wołam do Ciebie, aby ta boska rzeczywistość stała się moją ludzką prawdziwością. Jeżeli mam ludzką prawdziwość, będę miał też uczciwość, autentyczność i szczerość. Te cechy są bardzo drogocenne. Mam nadzieję, że wy, niezamężne siostry, szczególnie jeżeli jesteście na początku swoich lat 20, 20-letnich, myślę, że to powinno być wymogiem wobec brata, o którym myślicie, że miałby być waszym mężem. Że nie ma być tylko przystojny i silny i błyskotliwy, i tak wiele innych rzeczy. To może was zaspokoić przez tydzień lub dwa. Ale gdy będą mijały lata, będziesz mogła powiedzieć, o, jakże jestem wdzięczna, że jest też w nim uczciwość, autentyczność i szczerość. Co za opis każdej możliwej osoby. I przechodzę tutaj do fragmentu, cytując brata Lee. Od ponad 40 lat toczę walkę o autentyczne oddawanie czci Bogu. Bitwa ta nie została jeszcze wygrana. Powiedział te słowa w 1982 roku. Czyli oznacza to, że walczył o to, począwszy od roku 1942. Zastanawiam się, co by powiedział teraz, będąc z nami na spotkaniu. Kończysz bieg, ale bitwa nie jest jeszcze wygrana. Wciąż walczę o autentyczne oddawanie czci Bogu. Wciąż walczę o to. Walczę przeciwko komu? Nie przeciwko ludziom. Ale wiemy na podstawie Mateusza 4 i 4 rozdziału Ewangelii Łukasza, które opisują, gdy Pan Jezus po tym, gdy został ochrzczony, był na pustyni, szatan poddawał go sprawdzianowi. Czy zrobisz to, czy zrobisz tamto? Dam ci wtedy wszystko na ziemi, jeżeli oddasz mi cześć. O to właśnie prosił, chciał uzyskać właśnie szatan. Oddasz mi cześć. Miliardy ludzi nie zdają sobie sprawy z tego, że oddają cześć szatanowi pośrednio w tym, co robią. Więc tu toczy się bój. Nie wiem, czy ktokolwiek zdaje sobie sprawę, że mamy toczyć bitwę o autentyczne oddawanie Bogu czci. To jest aspekt duchowej wojny. Walka w Jego imieniu. Gdy mamy udział w takiej najwyższej kategorii spotkania stołu pańskiego, zdajemy sobie sprawę, że niegodziwe moce w powietrzu obserwują nas. I też pozytywne duchy patrzą na nas. I co widzą? Te niegodziwe moce te pozytywne duchy przychodzą do tronu i oddają Bogu cześć, ponieważ ci na ziemi oddają Bogu cześć właśnie w taki sposób. Szatan robi wszystko, żeby zachować wierzących od autentycznego oddawania czci Bogu. Takiego, którego szuka Bóg Ojciec. Więc muszę się ograniczyć tutaj, ale nawet mówię po spotkaniu modlitewnym. Pamiętam kilka lat temu było spotkanie pod koniec tego spotkania pewien brat usiadł i powiedział, czyż nie było to wspaniałe spotkanie? Większość świętych odpowiedziało, nie, to nie było. takie spotkanie. Ponieważ ta akurat osoba, która to powiedziała, bardzo była aktywna podczas tego spotkania. Proponował hymny, śpiewał, ogłaszał. Bitwa nie została jeszcze wygrana. Mam nadzieję, że za 40 lat od dziś, ci z was, którzy są młodzi tutaj, może załóżmy, macie 21 lat, będziecie gdy będziecie mieli 63 lata, powiedzmy, czy lepiej, żebyście nie musieli powiedzieć, że bitwa nie została jeszcze wygrana. Lepiej, żebyśmy mogli powiedzieć, bitwa została wygrana, ale to teraz jest czas na to, żeby podjąć decyzję. To nie jest nasza zdolność jakaś do tego, ale to jest nasze pragnienie i nasza decyzja. Panie, szkol mnie, szkol nas, byśmy tak właśnie w tym kierunku mogli iść, żebyśmy mogli tego doświadczać. Punkt E. Dzisiaj oddajemy Bogu cześć w swoim duchu, wraz z Chrystusem, który jest rzeczywistością wszystkich ofiar. Rzeczywistością, która staje się ludzką prawdziwością w celu oddawania czci Ojcu. Zadam wam pytanie. Miejmy tutaj małą rozmowę o tym. Myślę, że niektórzy z was zdajecie sobie sprawę z tego, że Chrystus jest rzeczywistością wszelkich ofiar, o których czytamy w Księdze Kapłańskiej. W pierwszych rozdziałach mamy taką ofiarę, inną ofiarę. I to wszystko były ofiary, które symbolizowały samego Chrystusa. I byłem pewnego dnia byłem taki radosny z tego powodu. Razem z żoną jechaliśmy do miejsca, gdzie służyliśmy, modliliśmy się. Panie, Ty jesteś rzeczywistością wszystkich ofiar. I jeden po drugim. A, i wymienialiśmy je przed Panem. O, Panie, jesteś rzeczywistością wszystkich ofiar. To oznacza, że wszystko, przez co przeszedłeś, dla naszego odkupienia, stałeś się rzeczywistością tego wszystkiego. Chrystus jest rzeczywistością wszystkich ofiar. Rzeczywistością, która staje się ludzką prawdziwością w celu oddawania czci Ojcu. Chrystus jest rzeczywistością prowadzącą do pojawienia się ludzkiej cnoty prawdziwości. Więc mam nadzieję, że wywrze to na nas wrażenie, ten związek między rzeczywistością a prawdziwością. Chrystus jest rzeczywistością. Wynikiem tego, że Chrystus jest rzeczywistością, jest ludzka cnota prawdziwości. Potrzebujemy zatem rzeczywistości i prawdziwości, żeby rozwijały się w nas osobiście. Ta boska rzeczywistość, którą doświadczamy, którą się radujemy, jest konstytuowana w nas i staje się prawdziwością w celu oddawania czci Ojcu. W której oddajemy Bogu Ojcu cześć, jakiej On szuka. Jeszcze raz, drugi punkt to był boska rzeczywistość. Bardzo mi się podoba to słowo. Boska rzeczywistość, której doświadczamy, którą się radujemy. Powinniśmy się po prostu modlić. Panie, spraw, by boska rzeczywistość, żebym mógł tego doświadczyć. Mógł się nią radować. Jakże możemy być zaspokojeni tylko wiedzą na ten temat? Jeżeli o mnie chodzi, te dni już minęły. Muszę się czegoś nauczyć, ale chodzi o to, żebym tego doświadczał, żebym tego mógł się tym cieszyć, mógł z tego korzystać. Boska rzeczywistość, której doświadczamy, którą się radujemy i która jest w nas, ukonstytuowana. Innymi słowy, ona przesyca, przenika całą naszą istotę. Jesteśmy nią ukonstytuowani i staje się ona prawdziwością, w której boska rzeczywistość staje się prawdziwością. Na to czeka Bóg Ojciec właśnie teraz. Czeka na boską rzeczywistość, by stała się prawdziwością we wszystkich braciach i siostrach. Prawdziwością, w której oddajemy Bogu Ojcu cześć, jakiej On szuka. Więc potrzebujemy tej prawdziwości. Byśmy oddawali Bogu Ojcu cześć czcią, jakiej On szuka. Nie jakąś czcią, którą sami wytwarzamy, ale oddawali Mu cześć w tym, czego On szuka. Gdy jestem tutaj, pojawia się we mnie ta modlitwa: Ojcze, czego szukasz? Proszę, pokaż nam, czego szukasz? Czego szukasz od wieków? Chcemy być tymi, którzy zakończą ten wiek w taki sposób i będą oddawać Ci cześć tym, czego Ty szukasz. Nie będą jedynie tym jakimiś naszymi własnymi pomysłami. Pan daje nam do zrozumienia, musicie doświadczać boskiej rzeczywistości. Powiedzmy na to amen. Ta boska rzeczywistość musi stać się prawdziwością. Amen, Panie. I zdajemy sobie sprawę, że w tej prawdziwości oddajemy Bogu Ojcu cześć. Czcią, jakiej On szuka. Co to za ogłoszenie mogłoby być wrzucone wtedy siłą złego? Zobacz, wrogu, jakiego rodzaju oddawanie czci ma miejsce na tym spotkaniu stołu pańskiego. Jest to dokładnie oddawanie Bogu cześć czci w taki sposób, jaki Bóg szukał od wieków. I to jest świadectwo wobec wroga. Twoje dni są policzone, wrogu. I ci święci powrócą na ziemię i ujawnione zostanie królestwo na ziemi. F. Pańskie słowo w 4 rozdziale Ewangelii Jana ukazuje nam oddawanie czci Ojcu w udzielaniu się Boga. To słowo udzielanie się, powiedziałbym, przez ostatnie kilka lat posługi brata Lee uzyskało największe rozwinięcie. Było wiele takiego udzielania. Wszechzawierający Chrystus krok po kroku chce udzielić w nas siebie samego, wszystko to, co ma. To jest właśnie udzielanie. Więc z naszej strony, wspominam o tym słowie wciąż na nowo, jesteśmy otwartymi naczyniami. Pan nie chce, żebyśmy prosili: Panie, uczyń to czy tamto, pokaż nam to czy tamto. Pan czeka, żebyśmy byli po prostu otwartymi naczyniami. Ćwiczyli swojego ducha. otwierali swoją istotę i pozwalali Mu udzielać samego siebie w nas bez przerw, cały czas, stale, udzielając, stale. Im więcej Trójjedyny Bóg się udziela w nas, mamy więcej sposobności czy zdolności do tego, żeby oddawać cześć Ojcu w tym, czym On szuka. Jeden. Oddawanie czci, o jakim mówił Pan, jest oddawaniem czci Ojcu w Synu i w Duchu. Jest to oddawanie czci w udzielaniu się Boga. Oddawanie czci dzięki boskiemu udzielaniu. Więc oddajemy Bogu cześć tym, co Trójjedyny Bóg udziela w nas. Po prostu jesteśmy otwartym naczyniem. Jeżeli jesteśmy otwartym naczyniem, nie pustym naczyniem, przyjmujemy to udzielanie, wtedy to, co Trójjedyny Bóg udziela w nas, stanie się, możemy powiedzieć, substancją, za pomocą której oddajemy Bogu Ojcu cześć. Im więcej jest udzielania, tym więcej będzie miało miejsce prawdziwego oddawania czci. Dwa. Jeśli mamy oddawać prawdziwą cześć, cześć w prawdziwości, Boska Trójca musi udzielić się do wnętrza naszej istoty. Wczorajszego wieczora, około 3 nad ranem, nie wstałem po to, żeby przekręcić zegarek o godzinę, zrobiłem to wcześniej, ale po prostu obudziłem się, nie mogłem leżeć. Więc wstałem, usiadłem na jednym z krzeseł. I przez jakieś 45 minut po prostu przyjmowałem udzielanie. Udzielanie i modlitwa. Udzielanie i odpowiedź na to udzielanie. I ostatecznie znowu zaczęło chcieć mi się spać, więc wróciłem do łóżka. I już tak mi się dobrze spało i wtedy trzeba było wstawać. Tak to się czasem dzieje. Nie narzekam, po prostu opisuję. Ale cenię sobie ten czas w nocy. Kiedy się budzę, ale budzę się i mogę przyjmować w pełni udzielanie Trójjedynego Boga. Trzy. Takie oddawanie czci praktykujemy głównie na spotkaniu stołu Pańskiego, podczas którego po spożyciu przez nas chleba i wypiciu z kielicha Pan prowadzi nas do Ojca w duchu. A my oddajemy Ojcu cześć w prawdziwości i w boskim udzielaniu się Boskiej Trójcy. O, bardzo cenne. Mamy stół, spotkanie stołu Pańskiego. I Ojciec, który jest za kulisami, chce, żeby skupić się najpierw na Jego Synu, żeby oddać Mu cześć, żeby oddać Mu chwałę, dziękować Mu. A potem, gdy uczestniczymy w chlebie i winie i w kielichu, wewnątrz jest taki zwrot. Wtedy zamieszkujący Chrystus chce poprowadzić nas, byśmy oddali cześć Ojcu. On jest tym, który mieszka w nas i prowadzi nas, byśmy oddali cześć Ojcu. To dlatego oddawanie czci w prawdziwości i w udzielaniu się Boga jest to oddawanie Ojcu czci przez Jego wielu synów wraz z pierworodnym Synem. Te słowa mogą być nowe dla niektórych z was. Pierworodny Syn to, gdy Bóg, człowiek Jezus, został ukrzyżowany i zmartwychwstał, w Jego zmartwychwstałym człowieczeństwie stał się pierworodnym Synem. Był pierwszą ludzką istotą, która była Synem Bożym. I my także stajemy się Synami Bożymi z Chrystusem, który w nas mieszka. Więc oddajemy cześć Ojcu w prawdziwości i udzielaniu się Boga, Boskiej Trójcy. Więc chcę podkreślić na nowo, to jest boskie udzielanie się Boskiej Trójcy. Po prostu poprośmy Pana. Panie, uczyń to czymś rzeczywistym. Uczyń to doświadczalnym czymś dla mnie, gdy udzielasz samego siebie jako trójjedyny Bóg w moją istotę. I będziemy wiedzieć, że to ma miejsce, że to się dzieje. Będziemy mieli odczucie w swoim wnętrzu. Coś po prostu wpływa we mnie. To jest Boska Trójca, ale Syn obejmuje przewodnictwo. Więc te wersety w drugim rozdziale listu do Hebrajczyków 11-12 opierają się na 22 psalmie, gdy Syn w pewnym momencie obejmuje przywództwo i oddaje cześć Ojcu. Dlatego, gdy na spotkaniu jest taki zwrot, to nie jest coś formalnego, ale to Syn Boży, jako życiodajny Duch w nas, obiera przewodnictwo i prowadzi nas. Chcę, żebyśmy teraz oddali cześć Ojcu. I to jest bardzo cenny czas. Jestem wdzięczny, że zaśpiewaliśmy ten hymn po raz drugi. Wiele wypłynęło. Jestem bardzo wdzięczny za ten hymn 8 po polsku, żebyśmy mieli to odczucie tego rodzaju oddawania czci. Więc jeszcze raz przeczytam punkt 4. Oddawanie czci w prawdziwości i udzielaniu się Boga to oddawanie Ojcu czci przez Jego wielu synów wraz z pierworodnym Synem. Pierworodnym Synem, który jako Duch zespolił się z ich Duchem, to nasz Duch, jedynym miejscem oddawania czci. Więc nasz zespolony Duch jest jedynym miejscem, w którym oddaje się cześć. To nie nasz ludzki duch tylko, ale nasz zespolony ludzki duch. Zespolony duch zmartwychwstałego Chrystusa jest zespolony z ludzkim, odrodzonym duchem. I to jest jedyne miejsce oddawania czci. Nie oddajemy czci w naszej duszy, ale w naszym zespolonym duchu. Im częściej będziemy doświadczali boskiego udzielania się Boskiej Trójcy, tym bardziej będziemy tymi, którzy prawdziwie oddają Ojcu cześć. I to taką, jakiej On szuka, w prawdziwości i udzielaniu się Boga. Więc zmierzamy do zakończenia, ale mamy tutaj bardzo istotne słowa w punkcie 5. Im częściej będziemy doświadczali boskiego udzielania się Boskiej Trójcy, tego potrzebujemy. Więcej doświadczeń. boskiego udzielania się, boskiej Trójcy. Każdego dnia Pan przypomina mi, o, kolejny dzień. Panie, uczyń to kolejnym dniem udzielania się. Panie, gdy złożę swoją głowę na poduszce dzisiaj wieczorem, zanim zasnę, chcę być w stanie wyrazić coś do Ciebie i powiedzieć, Panie, dziękuję Ci za kolejny dzień, w którym się udzielałeś. Jest więcej Trójjedynego Boga wbudowanego we mnie, udzielonego we mnie teraz, niż gdy wstałem dzisiejszego dnia rano. Powiedzmy, że to się będzie działo 30 dni pod rząd. Czy w ciągu miesiąca uzyskamy jakąś różnicę, wydarzy się jakaś różnica w naszym życiu, czy coraz więcej udzielania się? I co to wytworzy? Jaki będzie tego efekt? Będziemy prawdziwie oddawać Bogu cześć. I będziemy mieli taką, będziemy oddawać cześć i to taką, jakiej On szuka. To tak mnie porusza. To taką, jakiej On szuka. Ojcze, wciąż szukasz czci. Ojcze, przebij się. Przebij się w swoim odzyskiwaniu na całej ziemi, żeby we wszystkich miejscowych kościołach była cześć, której szukasz od wieków. Cześć, którą Ojciec szuka, cześć w prawdziwości, cześć w udzielaniu się Boga. Więc to jest mój dział. Znać i doświadczać prawdziwości. Mam nadzieję, że gdy kolejny raz się z wami zobaczę, podzielę się z wami czymś takim. Jeżeli uda mi się przyjechać tutaj ponownie, którą te liczby podróży ograniczam ostatnio. Ale jeżeli uda mi się przyjechać, to ufam, że będzie to właśnie do Barlo, żeby być z wami tutaj ponownie. Żebyśmy wszyscy mogli mieć więcej Chrystusa, więcej wzrostu w życiu i więcej prawdziwości w każdy sposób. Chwała Panu. Więc proszę, pomódlcie się przez pół minuty czy coś takiego i będzie wtedy dużo czasu na podzielenie się. Jeżeli już byliście u mikrofonu, dajcie możliwość innym. Niech inni odpowiedzą na wewnętrzne odczucie i udzielą nam swojej części, swojego działu.